Dzisiaj będziemy mieli lekcję na temat czwartego rozdziału. Z tego czwartego rozdziału omówimy sobie kilka kwestii. Na temat ludzi sobie powiemy, którzy są tutaj wymienieni. Nie wszystkich, ale niektórych. Myśmy to w podobnej formie już omawiali z niektórymi w sobotę. Przy okazji innych studiów, innych listów. Natomiast warto również przy tym liście sobie o tym powiedzieć i pewne osoby, które tu są wymienione, zastanowić się nad ich życiem. I może uda nam się to dzisiaj zrobić, jeśli nie, to za tydzień skończymy, bo nie chciałbym za szybko, ale mam nadzieję, że zrobimy to za jednym razem. Także temat, tekst, jak gdyby całej lekcji, zanim przeczytamy sobie ten rozdział, to jest tak, zapiszcie sobie, współpracownicy Pawła, i czego możemy się nauczyć z ich postawy? Współpracownicy Pawła i czego możemy się nauczyć z ich postawy? Współpracownicy Pawła i czego możemy się nauczyć z ich postawy na przykładzie Epafrasa, Onezyma, Marka i Demasa. Wybrałem tych ludzi nieprzypadkowo. Dlaczego? Bo Epafras i Onezym pochodzą z Kolosów. Marek jest bardzo bliskim współpracownikiem Pawła. A Demas, bo źle skończył. I dlatego sobie te cztery osoby omówimy. No i myślę, że to będzie ciekawe, takie bardzo praktyczne studium. Bardzo praktyczne, dlatego przeczytajmy sobie ten cały rozdział czwarty. Od siódmego wersetu.
Mogę? Mhm. O wszystkim, co się ze mną dzieje, opowiem wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Posłałem go do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serca. Wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. I Jezus, zwany Justusem, którzy są z obrzezania. Ci są moimi jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wydaję mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczę się o was i o tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Pozdrawiam was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfasa oraz kościół, który jest w jego domu. A gdy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei, a wy, abyście przeczytali ten z Laodycei. Powiedzcie też Archipowi, uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie moją, Pawła ręką, pamiętajcie o moich więzach. Łaska niech będzie z wami. Amen.
Amen. I słuchajcie, cel? Zobaczyć postawy współpracowników Pawła i wyciągnąć wnioski z ich życia. Zobaczyć postawy współpracowników Pawła i wyciągnąć wnioski z ich życia. I teraz słuchajcie, żeby pewną kwestię zrozumieć lepiej, musimy sobie jeszcze przeczytać list do Filemona. On jest bardzo krótki, więc nie będzie to problem. Ale musimy sobie przeczytać list do Filemona cały. Jak go przeczytamy, to zobaczycie, jak on jest spójny z listem do Kolosów. Będziecie zaskoczeni. Kto jeszcze nie wie, a kto wie, no to tylko się upewni. Przeczytajmy sobie list świętego Pawła do Filemona.
Czytać?
Tak.
Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfi, do Archipa, naszego współbojownika i do Kościoła, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję mojemu Bogu zawsze wzmiankę czyniąc o Tobie w moich modlitwach, słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Modlę się, aby udzielenie Twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w Was przez Chrystusa Jezusa. Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu Twojej miłości, bracie, gdyż przez Ciebie serca świętych zostały pokrzepione. Dlatego, chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy czynić, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem, Pawłem, starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Proszę Cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach, który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny, ale teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Jego odsyłam, przyjmij go więc jak moje serce. Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast Ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii. Lecz bez Twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od Ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie i w ciele i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie, a jeśli wyrządził Ci jakąś szkodę albo jest Ci coś winien, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie. Tak, bracie, niech ja dzięki Tobie doznam radości w Panu, pokrzep moje serce w Panu. Napisałem Ci, będąc pewny Twego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. A zarazem przygotuj mi też gościnę, mam bowiem ufność, że dzięki Waszym modlitwom będę Wam oddany. Pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Waszym duchem. Amen.
Amen. Mamy tu wymienionego Epafrasa i Onezyma. Co się dzieje z Epafrasem?
Współwięzień.
Siedzi w więzieniu.
Razem z Pawłem.
Razem z Pawłem. A Onezym?
Wychodzi.
Wychodzi z więzienia. Ale siedział z Pawłem.
Tak.
Czego się dowiadujemy o Onezymie?
Że na nowo się narodził w więzieniu.
Tak.
Przez głoszenie Ewangelii, przez Pawła.
Dokładnie. I teraz co Paweł robi?
No,
odsyła go
do kogo?
Do brata.
Stawia się za nim.
Do kogo go odsyła?
Do brata.
Do Filemona.
Odsyła do Filemona. Filemon jest jego bratem
w ciele.
W ciele
i teraz w duchu.
I teraz,
w duchu.
I teraz jeszcze i w duchu. Więc Epafras siedzi w więzieniu. Dowiadujemy się z listu Filemona. Czego dowiadujemy się o Epafrasie z listu do Kolosan? Zobaczcie.
A tu ja tylko zapytam, bo nie studiowaliście list do Filemona, ja chyba. Tak?
Mhm.
Bo że on jest bratem, to wynika
z tekstu.
Tak?
Tak, z tekstu. Szesnasty werset.
W ciele był brat.
Okej.
Ja muszę tylko skrócić, bo myśmy to studiowali w liście. Onezym jest bratem Filemona, z tym, że on z jakiegoś powodu był sługą Filemona. Widocznie był człowiekiem, który nie miał pieniędzy i oddał się na służbę dla brata.
Jednocześnie
był sługą jego. Problem polegał na tym, że on nie był wdzięcznym sługą. Prawdopodobnie okradł swego brata i uciekł. Był tak zwanym zbiegiem. I trafił do więzienia, bo go złapano.
No.
I teraz on się w więzieniu nawrócił i chce zmienić swoje życie. Ale nie wiadomo, jak się Filemon ustawi do tego. Więc Paweł pisze list do Filemona, przekazując go przez Onezyma. I mówi, że mam nadzieję, że ty sprawę załatwisz. Gdzie jest Filemon? Z listu Filemona nie wiemy. Ale z listu do Kolosan możemy wywnioskować, że Filemon jest w Kolosach. Ponieważ pisze, że Onezym, który pochodzi spośród was. Więc oczywistą praktycznie rzeczą jest, że skoro Onezym pochodzi z Kolosów i stamtąd uciekł, to teraz wraca do Kolosów. Więc Filemon jest z Kolosów. Dowiadujemy się o pewnych osobach, które w Kolosach są. Co więcej, na pewno się nie spotykali w jednym miejscu. To jest ciekawe. Więc z listu do Filemona dowiadujemy się wiele o Kolosach. I teraz dowiadujemy się, że Epafras siedzi w więzieniu razem z Pawłem. Ale zobaczcie, co wcześniej Epafras robił. Zobaczmy list do Kolosan, 1:7. Czym się zajmował Epafras, zanim trafił do więzienia?
Był nauczycielem w Kolosach.
Był nauczycielem w Kolosach, czyli Epafras siedzi w więzieniu, ale wcześniej był nauczycielem i współsługą Pawła w głoszeniu Ewangelii. I głosił tę Ewangelię, nauczał w Kolosach właśnie, wśród wierzących tam. Jest napisane o Epafrasie, że pochodzi spośród was, czyli to tak zwany, byśmy powiedzieli, swój nauczał. Tak? Swój człowiek. Wierzący, który był mieszkańcem Kolosu. I teraz, czego się dowiadujemy o Epafrasie? Jeszcze zobaczcie, z 4 Kolosan, 12-13. Pochodzi spośród was i walczy w modlitwach. Dlaczego? Abyś o co walczy? Słuchajcie, o co on walczy? Żeby byli dojrzali w poznaniu woli Boga i postępowaniu jak? Zgodnie z nią.
Czyli o to, o czym jest list, Paweł pisze.
Popatrzcie, co było na pierwszym miejscu w modlitwach wierzących. To nie pierwszy raz, to i Paweł, u Pawła to widzimy, ale on modli się o ich dojrzałość w poznaniu woli Boga i postępowaniu zgodnie z nią. Czy jest w stanie wpłynąć tam bezpośrednio na Kolosów? Nie ma go tam. Nie ma go tam, więc on nie siedzi i się zamartwia, co tam się dzieje, bezproduktywnie, tylko swoją troskę na co? Jak gdyby praktycznie swoją troskę okazuje. Modli się o tych ludzi.
Musi Bogu to powierzyć i zaufać.
Właśnie. Więc nie jest bezradny, wie, co ma robić. Kiedy sam nie może czegoś zrobić, nie może tam być i ich nauczać, tak? A wie, że tam są różne sytuacje, zagrożenia, to on bardzo gorliwie modli się do Boga, czyli oni są w jego pamięci praktycznie cały czas i we wszystkich modlitwach on modli się, abyście byli doskonali zupełnie we wszelkiej woli. Wydaje mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Laodycei. Jak się troszczy? No właśnie poprzez modlitwę, bo on siedzi w więzieniu.
Człowiek bezradny, który nie ufa Bogu, jak wydawało mu się, że ma wszystkie sprawy w swoich rękach, a go zamknął do więzienia, i on mówi, no to koniec. No to już po tamtej sprawie, po tamtych ludziach, nie wiem, z którymi tam byłem, a człowiek wierzący zupełnie inaczej.
Powierza sprawę Bogu.
Powierza sprawę Bogu.
Dokładnie.
I w ten sposób też się troszczy.
Więc popatrzcie, czego się dowiadujemy o Epafrasie z tych fragmentów. Jest uwięziony, tak? Kim jest? Co jest jego jak gdyby powołaniem, byśmy powiedzieli?
Głoszenie Ewangelii.
Głoszenie Ewangelii, bo jest współpracownikiem Pawła i nauczanie. Tak? Skąd pochodzi?
Z Kolosów.
Pochodzi z Kolosów. Pochodzi z Kolosów. Pochodzi z Kolosów, ale jest z dala i wie, co ma robić, kiedy ma troskę o ludzi? Tak, wie, co ma robić, czyli jest człowiekiem, który jest dojrzały. Tak, to świadczy o jego dojrzałości. On się modli, gorliwie, powierza sprawę Bogu, ale Paweł mówi, że to jest jego troska. On to ma cały czas na pamięci. I modli się tak ogólnie, żeby coś tam?
Nie.
Wie, co jest najważniejsze. Wie, że dojrzałość duchowa w poznaniu Boga i postępowaniu zgodnie z tym poznaniem jest najważniejsza. Czy powiedzcie mi teraz, czy on jest gotów cierpieć dla Ewangelii? Co o tym świadczy?
Może siedzi w więzieniu.
Dokładnie.
No raczej by go tam nie było, żeby unikał wielu rzeczy i szedł na kompromisy jakieś tam.
Jak się zachowuje w różnych sytuacjach? Popatrzcie na to, co przeczytaliśmy. Dobrze, zwraca się ze wszystkim do Boga, ale również jak trzeba, to co? Jak jest możliwość, to co? Zobaczcie, pierwszy rozdział, czwarty werset. To, co czytaliśmy. Siódmy werset. Gdy trzeba, naucza. Tak? Ale gdy nie może tego zrobić, bezpośrednio pomóc, to się modli. Czyli ma priorytety właściwie ustawione?
Oczywiście.
I wie, jak się zachować w różnych sytuacjach. Kiedy może nauczać, nie siedzi z założonymi rękoma, ale również kiedy nie ma takiej możliwości, siedzi w więzieniu, to też nie rozkłada rąk i mówi, nic nie mogę zrobić, tylko modli się do Boga.
Widać, że Paweł jest z niego zadowolony.
Tak, to jest dobry współpracownik. W każdej sytuacji daje mu dobre świadectwo, żeby Kolosanie również wiedzieli, że on wie, co ma robić. I że Kolosanie są mu bliscy nie tylko przez to, że są jego krajanami, ale również dlatego, że są jego braćmi i siostrami. Zobaczmy teraz Onezyma. Po pierwsze, dowiadujemy się z listu do Filemona, że co on wyrządził swojemu bratu i panu? Dobre rzeczy robił?
Który niegdyś był dla ciebie nieużyteczny.
Nieużyteczny. Przykrości mu wyrządzał. Problemy mu wyrządzał. Wiecie, nieużyteczny sługa. Z którego nie ma pożytku. Kolejna buzia do wyżywienia, ale pożytku nie ma żadnego z niego. Wiecie, to jest grubsze studium, dlatego że on był bratem. On myślał, że sobie może pozwolić, że nikt mu nic nie zrobi. Poza tym ma brata wierzącego, wyznawcę Jezusa Chrystusa. Po prostu wykorzystywał to zwyczajnie.
18 werset mówi, że jeśli wyrządził ci jakąś szkodę, albo jest ci coś winien, to idź to na mój rachunek, czyli faktycznie...
Najprawdopodobniej okradł go. Najprawdopodobniej go okradł. Trafił do więzienia. Ale się opamiętał. W więzieniu pod wpływem Ewangelii głoszonej przez Pawła. I co jest gotów teraz?
Wrócić.
Gotów wrócić i dalej służyć uczciwie i bez buntu. Bo uciekł buntownik. A kto wraca? I posłuszny sługa. Słuchajcie, on tu nie mówi, że ja wracam i... Nie, on ma tam wrócić, ale nigdzie nie jest, słuchajcie, napisane, że on ma... Momencik, tylko chcę to znaleźć. Lecz już może... 15-16 werset. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jak brata umiłowanego. Zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, w ciele i w Panu. Już nie jesz tylko sługę, ale aż brata umiłowanego. Dlatego zauważcie, w Kolosach jest napisane, że sługa niech służy tak, jakby Panu służył. Patrzcie, jak to się pięknie łączy. Panowie, niech pamiętają, że mają Pana w niebie. Tak, sprawiedliwie.
Że i wy macie Pana w niebie.
Tak. Czy on, Filemon wie, jak ma, Onezym wie, jak ma postępować teraz?
Tak.
Doskonale
teraz
wie, tak.
Wcześniej nie, teraz nie.
Czyli jego skrucha była szczera, prawdziwa, czy nie?
Prawdziwa. Gdyby nie była prawdziwa, to by nie wrócił.
Tak. Prawdziwa skrucha przychodzi wyłącznie na skutek działania Bożego i Jego Ewangelii. Taka skrucha, która skutkuje przemianą życia, bo mówi co? Na zawsze. Na zawsze. Nie na jakiś czas, bo za rok, czy za dwa, czy za trzy znowu mu coś wyskoczy i on znowu chodzi. Nie, na zawsze teraz. Ponieważ to jest stała zmiana, która jest skutkiem działania Bożego. Wiele zła wyrządził?
Tak.
Zostało mu to przebaczone?
Tak.
Przez Boga?
Paweł mówi, że zamierzał go zatrzymać w 13
ale?
Wersecie, ale nie chciał, żeby to z przymusu jakby
tak
było. Czyli żeby jeżeli
samowolne było.
Może być tak, że jeżeli Filemon zechce go Pawłowi odesłać w znaczeniu posługiwania, to tak może się stać.
Czyli to pokazuje, że Onezym dalej jest sługą swojego brata.
Tak.
On nie może decydować
tak
o swoim życiu, więc tak Paweł tak pisze do Filemona, jakby pisał do Pana.
Tak.
Sługi. Więc prawdziwa skrucha przychodzi wyłącznie na skutek działania Bożego i Jego Ewangelii.
I nie... Onezym jest na tyle użyteczny, że Paweł chciałby go mieć kogoś. Mm-hmm.
Nieważne.
A to już jest, bo gdy ktoś nie był użyteczny...
Tak,
to...
zaraz sobie o tym jeszcze powiemy.
To Paweł nie
nieważne, jak wiele zrobiłeś złego. Wszystko może zostać ci przebaczone. Ale czy szkody należy naprawiać?
Tak.
Jeśli to możliwe, zawsze należy naprawić szkodę. Bo nie zawsze jest to możliwe. I teraz popatrzcie. Kogo wysyła z listem do Filemona Paweł? Kto ma ten list zanieść?
No Onezym.
Onezym.
Sam Onezym.
Otwórzcie Kolosan 4 rozdział. 7-9 werset. 7-9 wersetu.
O wszystkim, co się ze mną dzieje, opowie wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Posłałem go do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serca, wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje.
Bardzo prawdopodobne, nie twierdzę na 100%, że dwa listy
razem
jechały do Kolosów. Jeden prywatnie do Filemona w sprawie Onezyma, a drugi do wszystkich wierzących.
No to nie byłoby żadne zaskoczenie. To nie tak jak dzisiaj. O, zapomniałem, wyślę kolejne. Za chwilę i tak za chwilę dojdzie. Nie?
Dlatego,
jak się czegoś nie wysłało, to trzeba było czekać kolejne tygodnie czy miesiące. Żeby...
Dlatego gra również to, że widzimy, że Paweł wie, co się dzieje u Epafrasa. Wie, że się modli. Tam się dowiadujemy, że również siedzi w więzieniu jeszcze dodatkowo z jedną osobą, z Arystachem. Więc tam kilka osób siedzi w więzieniu dla Ewangelii, ze względu na Ewangelię. Więc wysoce prawdopodobne, że Onezym wraca do Kolosów i niesie oba listy. Z Tychikiem. Tam nie mamy tego powiedziane, dlatego że on prawdopodobnie osobiście miał ten list doręczyć. I na pewno było zaskoczenie Filemona ogromne, kiedy go zobaczył, ale również otrzymał list od Pawła. I kiedy go przeczytał, musiał odnieść się do tego, który przed nim stoi. Bo skąd mógł wiedzieć przed? Dla niego to było zaskoczenie. Staje przed nim Onezym.
No to sługa właśnie jest.
I daje mu list. Nie? I on czyta dopiero ten list, który my teraz czytaliśmy. Więc bardzo prawdopodobne, ale to możemy się również dowiedzieć, że nie, jak mieli na imię pewni wierzący z Kolosów, z listu do Filemona. Bardzo prawdopodobne, że pisane były w tym samym czasie. Moim zdaniem jest to, dla mnie to oczywiste jest, no ale mówię, nie, że po prostu Onezym dwa listy niósł. Dwie bardzo ciekawe postacie. Jedna, która ma na sercu kolosów ze względu na to, że był ich nauczycielem i pragnie ich wzrostu duchowego, takiego zdrowia duchowego, poznania Boga właściwego, tak, i dojrzałości życia zgodnie z wolą Bożą. Drugiego mamy Onezyma, słuchajcie, marnotrawnego takiego sługę, który, jak się opamiętuje, jego życie zmienia się o 180 stopni i postanawia wrócić do kolosów, żeby już dalej żyć zgodnie z wolą Bożą, któremu wszystkie grzechy zostały przebaczone i który wraca naprawić szkody.
Być już posłusznym.
Być już posłusznym. Już nie tylko jako sługa, ale również jako brat w ciele i w Panu.
Ciekawe, czy Paweł, czy kiedyś go zapytamy, on to miał, wiedział, że jakby, no bo pewne listy nawet czytamy, przeczytajcie to i w innym zborze, tak, czy Paweł miał świadomość, że ten list powinien być upowszechniany, tak? Ale tu mamy ten do Filemona, taki list bardziej taki prywatny. Ciekawe, czy Paweł wiedział, czy nie? To takie pytanie do Pawła.
W każdym razie zauważcie, że list do Filemona jest bardzo osobisty, bo dotyczy Onezyma. Dlatego Paweł napisał dwa listy.
Znaczy po 2000 lat będziemy mieli je i będziemy czytać ten list.
No jeden i drugi, tak.
Do Filemona tutaj na końcu w liczbie mnogiej, tak? Mówi, łaska naszego Pana Jezusa nie będzie z waszym. No chociaż to tak do zboru, tak?
No ale słuchaj, zobacz, do kogo on pisze. Ale zobacz, właśnie nie studiowałeś listu. Zobacz, do kogo on pisze.
I do zboru, tak? Też.
Prawda, do zboru też.
Tylko, że wiesz, to nie był zbór, no, tak jak, no właśnie, tam 5000 ludzi się zgromadzało.
Tak, do kościoła, który jest w twoim domu.
Także pisze do wielu wierzących.
Tak, ale bardziej prywatny niż na pewno tam do Kolosa.
Ale to by rzucało trochę światła na to, co pytasz, tak? Do kogo, czy on wiedział, że to będzie upowszechniane, no?
Tego nie wiedział, skąd.
Nie, to moje takie, wiesz, takie pytanie.
Tak, takie dodatkowe.
Nieważne, nieistotne.
Nie ma, jak gdyby skupmy się na czymś innym. Skupmy się na postawach ludzi, bo one są dla nas istotne. Żebyśmy się nie zapętlili, Rafo zwrócił uwagę, bardzo ciekawe, natomiast żebyśmy się nie zapętlili w tym, co nie jest istotą studium.
Oczywiście.
Więc mamy dwóch ludzi, którzy pochodzą z Kolosów. Ale mamy również Marka, który jest też tutaj wspomniany i zobaczcie, co jest to Marku. 4:10. Pozdrawia was Arystach, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. On się wybiera, planuje być. I on, Paweł upomina, żebyście przyjęli, jak do was przyjdzie. Paweł z Markiem miał bardzo wcześnie styczność. I to była bardzo burzliwa znajomość. Bardzo burzliwa i różne rzeczy tam się działy i przypomnijmy je sobie. Zobaczmy najpierw Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 12 werset. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 12 werset. Tu pierwszy raz spotykamy Marka, który nazywa się Jan, a jego zowią Markiem. Jeszcze tu jest, nie jest napisane, że to jest siostrzeniec Barnaby, ale zaraz zobaczycie, że chodzi o tą samą osobę. Tu pierwszy raz się z nim spotykamy. Czy to jest człowiek wierzący? Tak, jego domu są modlitwy i modlą się o Piotra. Znaczy on mieszka z matką i w tym domu wierzący się modlą o Piotra. Więc tu spotykamy już tego człowieka pierwszy raz. Następną wzmiankę o nim mamy w tym samym rozdziale, w wersecie 25.
12 rozdziału, tak?
Tak.
Barnabas zaś i Saul po wykonaniu posługi wrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana, którego nazywano Markiem.
Jak się o Piotra modlili, to gdzie byli?
W
Jerozolimie. Paweł idzie z Barnabą do Jerozolimy, tak, bo oni służyli w Antiochii. Ale poszli do Jerozolimy, dobrze mówię? Bo oni wcześniej wybrali się do Jerozolimy.
Tak, po wykonaniu posługi wrócili z Jerozolimy.
Tak, zabrali ze sobą Marka, Jana zwanego Markiem. Tu drugi raz się dowiadujemy, że on zostaje zabrany. Oni go zabierają ze sobą. On idzie razem z nimi. I co się dzieje dalej z nim? Zobaczmy, 13 rozdział, 13 werset.
Do Antiochii.
Tak, oni wracają z nim do Antiochii. I wybierają się w 13 rozdziale, jest, że się modlą i wybierają się i idą głosić Ewangelię. I idą z Markiem.
Tak.
Z Janem zwanym Markiem. Ale w pewnym momencie tej misji czytamy w wersecie 13, że
Jan odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.
Jan odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. A oni poszli dalej. Zrezygnował z dalszej drogi. I kiedy w 15 rozdziale, 37 wersecie, popatrzcie, Paweł się znowu wybiera w podróż, od 36 wersetu, zobaczmy, do 39.
Czytać?
Tak.
Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby: wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak się mają. Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana zwanego Markiem, ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. I doszło między nimi do ostrych kłótni, także się rozdzielili. Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr.
A Paweł wybrał sobie Sylasa i wyruszył polecony przez braci łasce Boga. I tu raz tam mamy Marka, Jana zwanego Markiem w pierwszym fragmencie, potem mamy Jana, ale tu mamy już wyjaśnienie, że na pewno chodzi o tą samą osobę. Jan zwany Markiem to jest ten, którego w domu były modlitwy, potem to jest ten, który został zabrany z Jerozolimy, jak wracali Paweł z Barnabą, to zabrali go do Antiochii. I kiedy wybierają się w podróż, żeby głosić Ewangelię, to Marek idzie z nimi. Ale w pewnym momencie odłącza się i nie jest to odłączenie, które jest po myśli Pawła. On najwyraźniej nie chciał dalej iść i ponosić trudów i niebezpieczeństw. I kiedy wybierają się znowu i Barnaba mówi: chodź, weźmy Marka, Marek tego nie proponuje. Proponuje to Barnaba. To Paweł mówi: nie. On raz już nas zostawił, to jest żaden współpracownik. Na tym człowieku nie można polegać. On się rozmyśli, co? Po co on jest nam potrzebny? To jest dodatkowy kłopot. Czyli postawa Marka sprawiła, że Paweł co? Nie traktuje go jako godnego zaufania. On go nie chce brać. Paweł dobierał sobie ludzi godnych zaufania, żeby oni byli pomocą mu. A Marka nie uważa za człowieka godnego zaufania. On nie chce z nim iść. Czyli Marek stracił zaufanie Pawła. Po prostu. To nie jest człowiek, którego biorę ze sobą do pomocy. Nie chcę go. Łatwo sobie zepsuć Markę, jak to mówimy dzisiaj, nie? Ale coś się potem, słuchajcie, wydarzyło. Nie wiemy dokładnie, co Biblia o tym nie mówi. Ale mamy fragment z Kolosów, który przeczytaliśmy, i z drugiego Tymoteusza 4:11, które też czytaliśmy. Słuchajcie, otwórzmy sobie drugi do Tymoteusza. Drugi do Tymoteusza 4:11.
Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby.
To jest ostatni list Pawła, bardzo prawdopodobne, może nie, ale jeden z ostatnich przed śmiercią, gdzie Paweł wydaje dyspozycję Tymoteuszowi i wspomina Marka, mówiąc co o nim.
Może jest przydatny.
Patrzcie, kto jest przy nim. W momencie kiedy największej próby Pawła, słuchajcie, największa próba Pawła, bo czytaliśmy, przed cesarzem staje, musi mieć odwagę głosić Ewangelię, żeby się nie zaprzeć, tak? Żeby być wyrwanym z paszczy lwiej. I w tym momencie mówi, wszyscy mnie opuścili, ale jest przy mnie kto? Łukasz. I przyprowadź do mnie, dlaczego nie kogoś innego? Dlaczego akurat Marka? Bo co jest mi potrzebne? Bardzo jest mi przydatny w posługiwaniu. Coś się stało w międzyczasie, że Paweł znowu zaczął traktować Marka jeszcze lepiej niż wcześniej. Coś się mu działo wydarzyć, że Paweł nabrał zaufania do Marka. Postawa Marka musiała się zmienić. Postępowanie Marka, jego myślenie musiało się zmienić. Skoro Paweł w swoim tuż niedługo przed śmiercią mówi, przyprowadź mi Marka, bo on mi jest potrzebny przy posługiwaniu. Nie kogoś innego, Marka. Marka. I kiedy wspomina, zobaczcie, w Kolosach, to też mówi, i Marek, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, gdy przyjmie. Już Marek znowu był z Pawłem i znowu z nim współpracował, czyli Paweł miał zaufanie do Marka. Zaczął go traktować jako dobrego współpracownika. Coś się musiało stać. Coś pozytywnego. Ale nawet jeśli nie wiemy, słuchajcie, co to było, to wystarczy nam to, co wiemy. Że Marek niewłaściwie postąpił, zachował się trochę samolubnie, stracił wiarygodność jako dobry współpracownik, ale to może się zmienić? Może się zmienić. Może to się zmienić, ale co musi się zmienić? Postawa człowieka musi się zmienić. Musi się zmienić postawa człowieka i to się nie odbywa w jednej chwili. To musiał być czas. Musiało minąć kilka lat, albo i więcej, żeby Paweł zobaczył, że na Marku można polegać. Czyli jak? Najpierw było co? Okej, bierzemy Marka. Potem co była? Niechęć. To jest człowiek niegodny zaufania. Natomiast potem zamienia się to w co?
W bliską nawet relację.
Bo... Bardzo bliską relację. Kiedy akurat w tym momencie, naprawdę trudnym dla Pawła, Paweł chce mieć Marka przy sobie. Nie kogoś innego, Marka. Czyli niewłaściwa postawa Marka zostaje zastąpiona jaką?
Właściwą.
A co czytamy w liście do Kolosan? Żeby niewłaściwą postawę zastąpić czym?
Właściwą. Zgodną z wolą Bożą. I uczynkami nowego człowieka.
Czyli Marek zostaje niewłaściwa postawa Marka zostaje zastąpiona właściwą i z niezaufanego Marek staje się bardzo zaufanym człowiekiem. Osobą, którą Paweł chce mieć przy sobie w ostatnich dniach życia. Ciekawe, nie? Janek pisze jeszcze 1 Piotra 5:13. Dobrze, zobaczmy, co jest w 1 Piotra 5:13.
rozmawiał o ścieżce w Babilonie razem z wami wybrany i Marek mój syn.
Wiesz, Janku, ale ja nie jestem przekonany, że to jest ten sam Marek. Być może, nie twierdzę, że nie, natomiast nie mam takiej pewności. I dlatego tego wersetu nie ruszam. Bardzo możliwe, że to był ten Marek, no siostrzeniec Barnaby. Może była jakaś koligacja rodzinna między Piotrem a Barnabą. Ale znaczy, ja tego nie wiem.
Bo to wynika, ja szybko spojrzałem, już kiedyś to sprawdzałem, autorstwa Ewangelii Mateusza, to we wczesnych pismach różnych, aż po Eusebiusza Cezarei, to tam pojawiają się wzmianki przypisujące właśnie temu Markowi w ogóle autorstwo Ewangelii Marka, czyli dlatego się mówi bardzo często, że ona jest jakby Ewangelią według Piotra, tylko spisywaną przez Marka. I to wynika, no trudno to sprawdzić, bo ja teraz wszedłem na Wikipedię po prostu, skądś, gdzieś z jakichś tam źródeł to wynika. Czyli nie jest to, nie da się tego w 100% potwierdzić, ale gdzieś są jakieś źródła historyczne, które przypisują temu Markowi, że potem był z Piotrem i potem wszystko wiernie spisał, czyli że nie był świadkiem naocznym pewnych rzeczy, ale że był razem z Piotrem, to wszystko widział i tak to spisał. Tak mówią tam wczesne pisma historyczne, to można sobie wejść i przeczytać, czy tak było. Ciekawe, no mogłoby tak być, jeżeli Marek odzyskał, jeżeli to ten sam Marek i odzyskał zaufanie na tyle, że potem z Piotrem był razem.
Nie jest to wykluczone, natomiast no mówię, ja starałem się bazować na tym, co jak gdyby jasno wynika ze Słowa Bożego.
Tak, bo to tylko jedno miejsce mówi, tak, i, Piotr no, mówi o Marku. No i tak.
W takim razie siostra Barnaby musiałaby być żoną Piotra. Po prostu. No bo to jest siostrzeniec Barnaby, czyli syn jego siostry. A jeżeli miałby być synem Piotra, no to siostra Barnaby musiałaby być żoną Piotra. To takie musiałyby być koligacje rodzinne. Ja
jeśli
tego...
synem rodzonym, nie? Bo
no,
też
no tak, mógłby być
mamy...
synem, tak jak Paweł tutaj mówi, że synem wierzę, tak? Natomiast jak gdyby, no... Ja tego nie wiem na 100%, więc nie chcę tutaj tworzyć koncepcji i mówić, że tak jest, bo tego nie wiem. Być może tak jest, jak mówi Rafał, tak, bo taka jest tradycja, przekaz, ale tego nie wiemy. A bazujmy na tym, co wiemy, bo to nam wystarczy, żeby wyciągnąć pewną lekcję z życia Marka, że nawet jeśli się straci zaufanie czyjeś, to można je odbudować? Ale co trzeba zrobić? Zmienić postawę i nie oczekiwać, że to się stanie w jednej chwili. Łatwo jest popsuć swoje dobre imię. Naprawić je, naprostować, żeby ludzie znowu zaczęli dobrze myśleć o mnie, jest bardzo ciężko. Wystarczyło tylko, że Marek raz powiedział, nie idę dalej z wami. To jest jedna decyzja. I ona zmieniła kompletnie patrzenie Pawła na Marka. Nie mówimy, że Paweł tam się go znienawidził czy coś. Nie, to był człowiek odrodzony. Ale oczywistą rzeczą było jest, że Paweł go nie chciał mieć przy sobie w czasie podróży. Bo nie można na niego liczyć. On się nagle odwróci na pięcie i go nie będzie. Rozumiecie? I wtedy trzeba było czasu, żeby Paweł zaczął go znowu traktować jako bardzo bliskiego sobie człowieka. Osobę zaufaną, którą chce mieć przy sobie w bardzo trudnej sytuacji. Więc warto na to patrzeć, tak? Z perspektywy tego, czego się możemy nauczyć z życia tego człowieka. Sami łatwo jest coś sknocić, ale naprawić to potem, to trzeba czasu. Łatwo jest zawieść czyjeś zaufanie, ale je odbudować jest czasami bardzo ciężko. Jedna decyzja niewłaściwa, lekkomyślna i tracisz zaufanie. Może nawet nikt ci nic nie powie, ale nie będzie miał do ciebie zaufania. I dobrze jest, jeśli z czasem go z powrotem nabędzie. ale będzie miał do ciebie dystans. Będzie ostrożny. Dlaczego? Nie jesteś nieobliczalny. Mówisz, że idziesz i nagle zmieniasz zdanie w połowie drogi.
Kiedyś usłyszałem od jednego z pastorów, że no, Paweł wszystko dobrze robił, ale w tym jednym miejscu się pomylił, kiedy nie wziął ze sobą właśnie Marka, sprzeciwił się temu. No, ten pastor przeoczył to, że w tych dziejach jest napisane, że zbór łasce powierzył właśnie Pawła, który wziął Sylasa, tak, ze sobą wtedy, a nie Barnabę i Marka. Czyli zbór się podpisał wtedy pod decyzją Pawła w ten sposób. A dalej widzimy, że ta decyzja musiała mieć wpływ później na przemyślenia Marka i na zmianę jego postawy. To też pokazuje, że czasem trzeba po prostu komuś powiedzieć wprost, słuchaj, zrobiłeś źle, dlatego teraz będzie taki tak, ale masz możliwość opamiętania się, tak? Powrotu i wejścia z powrotem na właściwą drogę za Bogiem. Żeby się nie kierować, wiecie, dzisiaj no, po prostu psychologią, tak? Nie o to chodzi.
Tak. I mamy, słuchajcie, jeszcze Demasa.
Ja jeszcze przepraszam, jeszcze, bo to jest, dla mnie to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia, jeszcze wrócę do tego autorstwa, bo tak jak rozmawialiśmy o listach i że zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, prawda, listy, i gdy patrzyliśmy, no to kto jest w końcu autorem listu Jakuba, kto jest
Judy.
Tak, Judy. I teraz tak sobie myślę, gdyby to tak było, źródła historyczne na to wskazują, to fajnie, bo mielibyśmy Ewangelię Mateusza, wiemy, kim był, tak? Jana, wiemy, kim był, Łukasza, wiemy, kim był, i Marka, który też byśmy wiedzieli, kim był. Tylko mówię, to trzeba byłoby sprawdzić temat jeszcze, ja tego nie robiłem, zobaczyć faktycznie, w jakich dziełach historycznych kto gdzie pisze, na ile jest to wiarygodne, żeby można było powiedzieć, no, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to właśnie ten Marek i nawet jest jego ręką pisana ta Ewangelia. To by było bardzo ciekawe w sensie wiarygodności, a nie, że jakiś tam anonimowy Marek, nie wiadomo kto. Tak czy inaczej jest to Słowo Boże, prawda? Ale to mnie ciekawią takie rzeczy. No.
Tak, dlatego to są ciekawe rzeczy i tylko należy zawsze pamiętać, żeby nie stracić tej granicy między tym, co mówi Słowo Boże,
tak,
a tym, co my byśmy chcieli, żeby tak mówiło, co może mówi, a może nie. Dlaczego? Bo bardzo cienka jest linia, kiedy my zaczynamy te hipotezy mówić w wypowiedzi jakimś, w swoim wykładzie czy prelekcji, mówić, no i właśnie Marek, ten, który był synem Piotra, tak, i siostrzeńcem Barnaby, ten właśnie spisał Ewangelię.
Pyta, ale tak? Czy masz pewność, skąd?
Tak, wiecie, ale jest taka granica, że przekraczamy ją i zaczynamy mówić o tym jako o sprawach oczywistych. Dlaczego? Bo nam się tak wydaje, ale my zapominamy powiedzieć wtedy, że bardzo prawdopodobne, że tak było. I oddzielić, jak mówimy, tak mówi Słowo Boże, mówimy Marek, czytamy teraz, widzimy ewidentnie, tak mówi Słowo Boże i nie czynimy już tej różnicy, tak? Ale bardzo możliwe, prawdopodobnie, niewykluczone, że ten Marek to jest ten również, o którym wspomina Piotr, tak? Ja zauważcie, nawet kiedy mówiłem, że Onezym niesie list, nie powiedziałem na 100%. Powiedziałem, że to jest bardzo prawdopodobne, dla mnie wręcz prawie pewne, ale nigdy nie powiedziałem, że jestem tego pewny 100%. Dlaczego? Bo to są dedukcje, jakieś wnioski, jak gdyby, z obserwacji tekstu. Ja obserwuję tekst, łączę to wszystko i to jest takie właśnie indukcyjne, czyli obserwuję całość i wyciągam wnioski pojedyncze. Ale to są moje wnioski. Ja nie mam napisane wprost. Dlatego nawet tu, kiedy sprawa jest prawie oczywista, zaznaczam znowu, prawie, ja mówię prawdopodobnie. Tym bardziej, kiedy mówimy o Marku, o którym tak naprawdę dalej mamy śladowe ilości i nie wiemy, kto to napisał. Musimy tylko, o tym pamiętać.
Tak, tylko właśnie jakby patrząc na Ewangelię Marka, to w Ewangelii Marka w ogóle nie ma jakby wzmianki, to nie jak się gdzieś w innych miejscach ktoś przedstawia, więc samo to, że my mówimy Ewangelia według Marka, to już po części akceptujemy źródła historyczne, które mówią, że to jest Ewangelia Marka.
Bo ona jest nazwana tylko tak.
Bo nie mamy tak pieczęci, nie? Taki. Więc siłą rzeczy gdzieś tam się pod tymi źródłami historycznymi podpisujemy i jak gdyby patrząc w ogóle, no to zostało przyjęte.
Tak, tak.
Przeczytałem, że jakby nie za bardzo w historii pojawiała się nawet inna koncepcja, co ciekawe, bo bardzo często jest tak, że jest mnóstwo różnych koncepcji, nie? Że tu jest w ten sposób.
Natomiast jak...
Są pewne rzeczy, których nie musimy na 100% wiedzieć, ważniejsza jest dla nas treść.
Chodzi tylko o to, żebyśmy nie stracili właśnie tego takiego zdrowego patrzenia na Słowo Boże, żebyśmy umieli jak gdyby postawić granicę między tym, co na pewno mówi Słowo Boże, a tym, no, czego ono wprost nie mówi. Tak jak, no nie wiem, umowne to jest Ewangelia Marka, ale liczy się treść tej Ewangelii, tak?
Gdyby Bóg chciał, żeby była ta pieczęć, ja, Marek, coś, to by była. No, nie ma jej, więc tylko można gdzieś tam czytać źródła historyczne i z pewną dozą prawdopodobieństwa coś stwierdzać lub nie. Okej, okay, już nic nie.
No, chodzi o to, żeby po prostu pamiętać o tym, nie? Żebyśmy byli po prostu zawsze te same mieli podejście do Słowa Bożego w każdej sytuacji, i nie robili różnic między, o, w tej sytuacji to sobie tam bardziej pofolguje, a w tej to już nie, bo nie. Nie, po prostu bądźmy cały czas tacy sami. Wtedy jak gdyby to nam wejdzie w nawyk i rzadziej się będziemy mylić. Rzadziej po prostu możemy popełnić jakiś taki właśnie błąd przy rozmowie czy przy tym i nie zostaniemy złapani na słowie. No, ale ja przytoczyłem wam tylko te fragmenty, które wprost mi mówiły o tym Marku, tym siostrzeńcu Barnaby. Dlaczego? Bo ja chciałem, żebyśmy popatrzyli na to ze względu na postawę Marka i wyciągnęli z niej wnioski. Tak, to jest jak gdyby celem. Celem jest postawa tych ludzi, przypominam, i wyciągnięcie wniosków z ich życia. Dla nas. To jest cel dzisiejszego studium. I pozostał nam Demas, słuchajcie. Mamy o nim wspomniane w Kolosan 4:14. I co mamy o nim wspomniane w Kolosan 4:14?
Jest z Pawłem,
kiedy Paweł jest w więzieniu. Jest z Pawłem, kiedy Paweł jest w więzieniu. Jest z nim. Towarzyszy mu. Zobaczcie, co mówi list Filemona w 24 wersecie.
Demas, Łukasz, moi współpracownicy.
Kim jest Demas?
Współpracownikiem
Pawła. Pomaga mu. Jest człowiekiem, którym Paweł się posługuje. Kiedy trzeba coś zrobić, to robi to Demas.
Obdarza go zaufaniem.
Człowiek, który jest obdarzony zaufaniem. No, moi współpracownicy. Jest wymieniony obok umiłowanego Łukasza. Paweł wymienia Demasa w listach. Nie jest to jakiś współpracownik bezimienny. Ale mamy właśnie ten drugi Tymoteusza, w którym Paweł mówi o Demasie bardzo smutne słowa. 4:10, zobaczcie, drugi do Tymoteusza.
Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i udał się do Tesaloniki. Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.
Demas bowiem mnie opuścił. Najpierw, na początku podróży, jak Paweł zaczynał pracę, tak, taką, że chodził, tak, to opuścił go Marek. Ale potem tu obserwujemy co? Kompletnie odwrotną sytuację. Ktoś, kto przez wiele lat był pomocnikiem Pawła, po tylu latach opuszczał, ale nie to, że wychodzi, bo misję ma, on opuszcza go i idzie do świata. On go opuścił, bo umiłował świat doczesny. Czyli patrzcie, odwrotność w pewnym sensie Marka.
To jakby troszkę nie było, Marek nie umiłował.
Ja mówię w pewnym sensie. Przemiany postawy z gorszej na dobrą, a tu z postawy zaufanego współpracownika do świata. Czyli katastrofa, słuchajcie, rozbitek w wierze. Zobaczmy 1 Jana 2,15. Co to znaczy odejść do świata? 2,15. Co to jest ten świat? Przecież...
Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
Tak? Wystarczy. Tak, no dobrze.
Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
Miłość świata. A co Demas umiłował?
Świat
doczesny. Czyli dokładnie coś z tych rzeczy go pociągnęło. I zostawił Pawła. Wtedy, kiedy Paweł najbardziej potrzebował pomocy. A w miejsce Demasa kto ma przyjść? Ja nie mówię, że Demas był tak blisko niego. Ale ludzie go opuszczają, tak? Z różnych powodów. Ale w tym samym momencie Paweł mówi, kto mi jest potrzebny?
Marek.
Ciekawe, nie? Więc mamy, popatrzcie, człowieka, który uporządkował pewne sprawy w swoim życiu, człowieka wierzącego, który musiał uporządkować pewne sprawy w swoim życiu, zmienić postawę, odbudować zaufanie. I drugą postawę człowieka, który miał to zaufanie, i w pewnym momencie wszystko rozmienił na drobne. I poszedł do świata. Patrzcie, wierzący mogą odpaść od wiary?
Niestety.
Mogą. Nawet gorliwi i aktywni.
Pójść do świata za porządliwościami.
Bo co się liczy tak naprawdę? Żeby co? Być gorliwym i aktywnym?
Być
stałym w wierze i wytrwać do końca. To się liczy, wytrwać do końca. Liczy się całe życie, nie tylko początek. Liczy się koniec życia i czy wytrwałeś w wierze, tak jak Paweł o sobie pisze. Wiarę zachowałem, biegu dokonałem i odłożona jest mi korona, którą da mi Pan w tym dniu. Hebrajczyków. Naśladujcie wiarę, patrząc na koniec ich życia. Czyli wierzący mogą odpaść od wiary z powodu miłości do tego świata. Nawet gorliwi i aktywni, wzbudzający zaufanie. Ale ważne jest to, żeby wytrwać do końca, nie odpaść od wiary i liczy się całe życie, a nie tylko początek. Nie liczy się 2/3 życia, liczy się całe życie. Najważniejszy jest koniec, jak kończysz życie i czy wytrwałeś w wierze. To się liczy. Bo mamy kontrast między w drugim do Tymoteusza, między Demasem, który odszedł do świata, i Pawłem, który mówi, wiarę zachowałem. Ciekawe, nie? Wybrałem 4 te osoby, dlatego że one są bardzo charakterystyczne i można się z tych postaw wiele rzeczy nauczyć. Z każdej osoby, z pierwszego czego możemy się nauczyć? Z Epafrasa. Czego możemy się nauczyć od Epafrasa?
Dojrzałości.
Wytrwałości w każdej sytuacji, tak?
Wierności.
Gotowości do znoszenia prześladowań. Tak? Od Filemona czego? Od Enezyma czego możemy się nauczyć?
Pokory.
No, w pewnym sensie tak, ale bardziej tak, bardziej konkretnie w tej sytuacji do czego?
Odwagi, że wraca na
ucieka? Ma odwagi, że ma odwagę wrócić, stawić czoła człowiekowi, którego skrzywdził, przeprosić go i spróbować naprawić krzywdy, które wyrządził. Słuchajcie, to trzeba mieć cywilną odwagę, stanąć przed człowiekiem, któremu przykrość sprawiłeś, którego okłamałeś, omówiłeś, okradłeś, różne rzeczy mogłeś z nim zrobić. Teraz stajesz przed nim, przepraszasz i jesteś gotowy do naprawienia krzywd. To jest odwaga.
To, że też mówię o Bożej łasce. Nie?
Bo sam doświadczył Bożej łaski. Tak. Więc tego się można nauczyć od Onezyma. Czego możemy się nauczyć z życia Marka?
Że nawet jak się postąpi niewłaściwie, to można mienić swoją postawę.
Ale czego trzeba mieć świadomość?
Ale najpierw właśnie tego, żeby nie odstępować.
To jest pierwsze właśnie, żeby się uczyć, żeby nie robić tego.
Tak.
Bo potem cena jest straszna do zapłacenia, ale jeżeli już się zrobi, to czego mieć świadomość?
Konsekwencji.
Człowiek ci wybaczy, bo chrześcijanie mają sobie wybaczać, ale nie oczekuj, że od razu będzie miał do ciebie takie zaufanie, bo on nie wie, czy ty jutro go znowu nie przeprosisz. Bo za każdym razem mamy przebaczać, jak ktoś nas przeprasza. Ale masz również rozum i wiesz, że no ten człowiek, no co mi z tego, że on nie będzie 5 razy przepraszał, jak ja 5 razy się na nim zawiodłem. No dobrze, no to, ale ja go nie biorę, no nie chcę 6 przeprosin. Ja potrzebuję kogoś zaufanego, na kim mogę polegać. Nie oczekuj, że ktoś na drugi dzień po twoich przeprosinach obdarzy się takim zaufaniem, jakim miałeś wcześniej. Musisz je odbudować. Musisz udowodnić, że jesteś godzien zaufania. I to jest normalne. Słuchajcie, to chrześcijanie nie mają być łatwowierni. Miłość, agape, wszystkiemu wierzy, ale wszystkiego się spodziewa. Również. To jest też, trzeba się tego nauczyć, że nie oczekujmy, że wiecie, nagle cała nasza postawa wcześniejsza wyparuje i jakby tego nie było. Musisz udowodnić, że tak nie jest, że ty się zmieniłeś naprawdę, a nie tylko powierzchownie przeprosiłeś i dalej jesteś taki sam.
Apostolskie są wspaniałym przykładem zastosowania nauki Pana Jezusa, Bożej nauki w praktyce. Bo czasami bierze się jakieś wersety i się mówi, ale właśnie, czy z listów Pawła, tak, miłość wszystkiemu wierzy. I ktoś cię zmusza do zrobienia tak i tak. Ale wtedy można pokazać, słuchaj, oczywiście, no, są wersety, które mówią tak, tak i tak, ale zobacz też, jak w praktyce stosowali to apostołowie, jak stosował to apostoł Paweł, tak? Mhm. Okej, okay. Wybaczyć i tak dalej, ale... Trzeba też czasami czasu, żeby podejść do tej sytuacji tak faktycznie po Bożemu. Ja ci wierzę, ja nie mówię, że ty teraz, nie wiem, mnie okłamujesz po raz kolejny, tak? Dobrze. Ale nie dziw się właśnie, że nie wiem, teraz do tej sytuacji to ja, nie wiem, pójdę z tym człowiekiem, a nie z tobą, tak? Musisz odbudować zaufanie. Może coś takiego nas spotkać w życiu, może nie spotkać, no, ale jakieś wnioski wyciągnęło.
Wiecie, mamy człowieka, który ciągle się spóźnia i ciągle nas przeprasza.
Tak.
No okej, ale on się ciągle spóźnia. Taki prosty przykład. No i co z tego, że on mnie przeprasza? Ale on się ciągle spóźnia. Mogę na nim polegać, że przyjdzie punktualnie? Nie mogę.
I nie powinien być zdziwiony, że nie będę, się niestety nie, spodziewamy, że
nie będę zdziwiony, jak mnie kolejny raz przeprosi. Ale on się ciągle spóźnia. Więc ja nie mogę polegać na jego punktualności. Więc jeżeli będę chciał coś punktualnie, to na pewno nie z nim. Gdyby no tak... To się działo z Markiem, słuchajcie, ale coś się stało. Także trzeba po prostu, można to zmienić. Tak? Czego się od Demasa możemy nauczyć?
Że nieważne, żeby dobrze zacząć, ale żeby w tym trwać.
Trzeba uważać.
Wiarę trzeba zachować do końca.
Że można odpaść od wiary w każdym momencie, nawet po wielu, wielu latach.
Nie myślcie o sobie za dużo.
Paweł też w innym miejscu pisze, żeby być o sobie takiego, wiecie, zdania, że żeby za wysoko o sobie nie myśleć. Za wiele. Ale trzeba pamiętać, że można odpaść od wiary w każdym momencie. Że diabeł będzie nami pracował i pobudzał nasze pożądliwości, aż umrzemy w tym ciele. I zagrożenie jest zawsze realne. Dlatego patrzymy na ludzi, którzy wiele lat dobrze mówili i myśleli, a patrzysz na takiego człowieka, który ma 70 lat, z tego, jak to się mówi, 50 lat w wierze, on zaczyna głupoty gadać. Skąd to się bierze? No właśnie stąd, że problem, że go świat pociągnął. On zaczyna stąd gadać, on zaczyna mówić jak świat.
I niestety też i u nas mamy
wszędzie przykłady
i niestety też to widzimy. Dokładnie to. Umiłowawszy świat
doczesny.
Bez względu na to, jakby, co to będzie, bo jeden to, jeden tamto, ale jest to odejście od Ewangelii, odejście od społeczności i umiłowanie świata.
Dlatego od Demasa musimy się nauczyć, żeby mieć czujność i pamiętać, że nigdy nie jesteśmy, tak wiecie, stuprocentowo bezpieczni. To nie znaczy, że Bóg nas nie pilnuje i nie strzeże, żebym był dobrze zrozumiany. Bo Paweł mówi, że Bóg tego dokona wszystkiego, tak? Że dopilnuje nas i wszystko, ale w momencie, kiedy my mamy ze swojej strony trwać w wierze. I to nie jest zbawienie przez uczynki. Absolutnie, to nie jest zbawienie przez uczynki, bo zbawienie jest przez wiarę i trwamy dzięki wierze, ale jeżeli my odpadamy od wiary, to już nie możemy trwać dzięki wierze. A Bóg na siłę, Bóg będzie walczył, tak? Będzie, w sensie walczył, będzie napominał.
Ale zachował, a nie utrzymał przez uczynki. Tak. Zachował
wiarę, którą miał. To jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli, że wiara jest, ale my mamy w niej trwać. Trwać w tej wierze, którą mamy. Bo możemy odpaść od wiary. Ale za wiarą, jak mówi Jakub, idą uczynki. To jest oczywiste, że wiara bez uczynków jest martwa, więc te uczynki są, tylko mają swoje miejsce w tym wszystkim. Ale co jest bardzo ważne? Można odpaść od wiary w każdym momencie i pójść w świat. I to jest ostrzeżenie z życiorysu Onezyma. Demasa. Z życia Demasa. On, jego życie jest dla nas ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem. Pytania na zastosowanie. Mam kilka, może wy jeszcze jakieś. Jak się zachowujesz w sytuacjach nieprzyjemnych? Trudnych. Czy jesteś wtedy też posłuszny Bogu? Czasami jest tak, że jesteśmy posłuszni Bogu, już kiedy wszystko jest dobrze. Ale kiedy przychodzi jakaś trudna sytuacja, to wtedy patrzymy, czy posłuszeństwo Bogu jest dla nas przydatne, czy lepiej troszeczkę inaczej postąpić, bo to według nas lepiej na tym wyjdziemy. Oczywiście wyjdziemy gorzej, ale nam się w tym momencie wydaje, że lepiej wyjdziemy. Drugie pytanie. Czy umiesz przyznać się do błędu i zmienić swoje postępowanie? Trzecie pytanie. Czy jesteś wytrwały w tym, co robisz? Czyli w posłuszeństwie Bogu. Czy twoje postępowanie jest przemyślane, czy działasz impulsywnie? Serce mi mówi, bach, zrobiłem to, a potem, jaj, co ja narobiłem? Tak. Bo jemy owoce naszej głupoty, a nie tego, że przemyśleliśmy, czy to jest zgodne z wolą Bożą, czy nie.
Postępowanie jest przemyślane, czy?
Czy działasz impulsywnie? Bo oczywiście, czasami są sytuacje, że musimy podjąć decyzję bardzo szybko, ale pamiętajmy, że wtedy również musimy powiedzieć, Panie Boże, pokieruj mną, muszę to, robię to, ale nie wiem, czy dobrze, więc proszę Cię, Ty mnie mniej w opiece. Zawsze możemy sprawę powierzyć Bogu. Ale jeżeli mamy możliwość przemyśleć, to nie możemy się kierować, bo mi serce podpowiada, tak? Czuję, że tak trzeba zrobić. Sprawdź, czy Słowo Boże tak czuje.
Świat mówi kuj żelazo, póki gorące. Świat mówi kuj żelazo, póki gorące. Pewnie każdy z nas ten przykład, jak to się kuje szybko.
Bo czasami nasze serce, nasze emocje, nasze myśli podpowiadają coś, ale to nie zawsze się zgadza ze Słowem Bożym.
Tak, wszystko się w afekcie robi.
I można, można kuć żelazo, póki gorące, ale w kuźni.
Tak.
Świat też mówi, co na to odpowiada.
Też? Też? Jest takie powiedzenie, tak? Co nagle, to po diable.
Bo to jednego się używa do pewnych sytuacji, a drugiego do innych.
Gdzie wygodniej.
Adekwatnie.
Ale tak, też jest tak. Słuchajcie, następne pytanie. Czy gdy spotykają cię trudy na drodze z Bogiem, kiedy idziesz przez życie, to unikasz ich, czy stawiasz im czoło? I ostatnie pytanie. Czy masz świadomość, że trwasz dzięki wierze? To jeżeli chodzi o Demasa. Bo jeśli trwasz w wierze, to na co to się przekłada?
Na uczynki.
Na uczynki. Ale jeśli przestajesz trwać w wierze, to to też się przekłada na uczynki.
Jakie to pytanie było?
Czy masz świadomość, że trwasz dzięki wierze? Tak, to się, słuchajcie, to się wszystko łączy. Moim zdaniem list do Filemona i list do Kolosów bardzo mocno się łączą ze sobą. Czy macie jeszcze jakieś pytania na zastosowanie, które mi nie przyszły do głowy? Coś, jakieś wnioski?
Nie wiem, czy czujesz się mocniejszy od innych?
No to wtedy pytanie jest
trudne. Porównywanie się z ludźmi.
Właśnie.
Tak. Grzeszyć można też w drugą stronę.
Co?
Trzeba badać własne postępowanie, tak, a nie porównywać się z innymi.
Dokładnie.
Tak to jest napisane, nie? W porównaniu z innymi, to tak z Kolosem.
Kolosem. Wkorzenieni, wbudowani w nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Składając nieustannie dziewczynienie. 2:7.
To nie rywalizacja.
Mieliśmy. Utwierdzeni w wierze. Trwamy dzięki wierze. Dlatego mamy w niej być utwierdzeni. Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie. No. Ja mam tyle. Na tym kończymy studium tego listu do Kolosan. Możemy się pomodlić.